Drodzy Panu Braterstwo, pokój Wam. Ja również ze struchlałym sercem staję przed Wami. W pierwszej kolejności pragnę przekazać miły obowiązek, jaki nałożyli na mnie pozostali braterstwo ze zboru do Pana we Włoszakowicach, którzy prosili, aby przekazać tu dla Was wyrazy bratnich chrześcijańskich pozdrowień z życzeniami obfitości łaski błogosławieństw Bożych. W chwili obecnej, jako kontynuacja niejako jako osobne rozważanie troszkę z boku, zastanowimy się, tak jak słyszeliście, braterstwo, nad pośrednikiem. Nad pośrednikiem, którego to słowo znaczenie określa pewną osobę, pewną postać, która, jak już niejako nakreślił także brat Łukasz, znajduje się pomiędzy dwiema stronami. Jest to postać pośrednika, to postać, która ma pewne zadanie, którym to zadaniem jest doprowadzenie tychże dwóch stron do jedności myśli, przekonań, do jedności celu. Bo jak także usłyszeliśmy przed chwilą, są to strony zwaśnione, strony różniące się między sobą. Pośrednik to ktoś, kto dokonuje pracy mediatora. Kto jest tym, kto umożliwia zawiązanie relacji dwóch różniących się między sobą stron. My wiemy, kochani braterstwo, że określenie pośrednik niejednokrotnie ukazuje się w Biblii i jest dla nas oczywistym, że musi ono mieć znaczenie w boskim planie. Jakie jest to znaczenie? Kogo to znaczenie dotyczy w szczególności? Postaramy się sobie na te pytania odpowiedzieć. Umiłowani w Panu, wiemy, że Pan Bóg, stwarzając człowieka, zawarł z nim przymierze. Przymierze to opierało się na posłuszeństwie jego prawu i jego woli. Niestety nasz ojciec Adam, popełniając grzech, zaprzepaścił błogi stan bezpośredniej relacji między Bogiem a człowiekiem. Odtąd też człowiek znalazł się w stanie niełaski. Jednakowoż Pan Bóg przewidział dalszy ciąg swego planu, dalszą swą wolę wypełniać. O tym niesie świadectwo nam zapis świętego apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział od trzeciego wersetu, który niesie nam taką treść. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczone we właściwym czasie. Słowa tego tekstu zawierają w sobie pewną naukę, pewną doradę, jaką postaramy się w obecnej chwili wykrystalizować. Słowa te uczą nas, że człowiek Chrystus Jezus dał siebie samego za okup za wszystkich ludzi. Słowa te uczą nas też o tym, że w słusznym czasie świadectwo o tym będzie rozgłoszone na całą ludzkość. Z tych słów dowiadujemy się także, że Jezus, stając się odkupicielem, stał się też pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. W innych wersetach Pismo Święte przepowiedziało powstanie takiego wielkiego pośrednika jeszcze przed Jego narodzeniem, przed Jego przyjściem. Świadczą nam o tym słowa proroka Malachiasza z trzeciego rozdziału, pierwszy werset, które brzmią: oto ja posyłam mego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Nowotestamentowy zapis Ewangelii Świętego Łukasza, drugi rozdział, 10 werset. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus, Pan w mieście Dawidowym. Kochani braterstwo, z tych zapisów rozumiemy, że zapowiadają one narodzenie pańskie, że Pan Jezus z chwilą narodzin, przepowiadanych choćby w tych dwóch przytoczonych wersetach, był już przewidziany jako Zbawiciel, był także przewidziany jako pośrednik. Mimo tego widzimy, że dzisiaj dla świata nie jest on ani Zbawicielem, ani jeszcze pośrednikiem. W liście do Kolosan, w 1 rozdziale, 18 werset, apostoł święty Paweł pisze: On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Drodzy braterstwo, wspomnieliśmy o grzechu ojca Adama. Na przykładzie tego wersetu z listu do Kolosan widzimy, że Boża łaska i boskie miłosierdzie otwarły przed człowiekiem możliwość pojednania ze Stwórcą. Tekst ten wskazuje nam i tłumaczy, że krew Jezusa otwiera możliwość pojednania z Bogiem absolutnie każdemu człowiekowi. Widzimy, braterstwo, że niezależnie od różnic, jakich ludzie zapatrują się między sobą, czy są bardziej, mniej bogaci, czy są biedni, czy są lepiej, gorzej wykształceni, niezależnie od tego, jakiej są płci, to o ile człowiek uzna i przyjmie moc ofiary Pana Jezusa za jedyny dar i jedyną wartość zaspokajającą Bożą sprawiedliwość, taki człowiek będzie miał możliwość powrócić do stanu łaski i społeczności z Panem Bogiem. Zwróćmy się na powrót do Starego Testamentu, skąd wyciągniemy, wydaje mi się, bardzo ważną lekcję z pierwszej księgi Mojżeszowej, 22 rozdziału, od 15 wersetu, gdzie Biblia wskazuje nam na pewien etap życia Abrahama. I od 15 wersetu, 22 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej powiada: Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Widzimy tu, umiłowani, obietnicę, którą otrzymał Abraham od Boga. W obietnicy tej zawarty jest pewien podział. Podział ten dotyczy potomstwa abrahamowego, przyrównanego tutaj do piasku i do gwiazd. Kochani, my znając znaczenie pozafiguralne tego zapisu, wiemy, że wskazuje ono na dwie fazy Królestwa Bożego. Fazę ziemską i fazę duchową. Zwracając się ku kolejnym historiom życia dwóch innych mężów, potwierdzimy te zrozumienie. I tak dochodzimy do historii życia Izaaka, gdzie w tej samej księdze pierwszej Mojżeszowej, kolejny 26 rozdział od pierwszego wersetu, opowiada nam, jak podczas głodu, jaki nastał w kraju, Pan wskazuje Izaakowi, od drugiego wersetu czytamy: Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi ojcu twemu. I co dla nas istotne, werset 4. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu twemu wszystkie te kraje. Obietnica podobna, jaką otrzymał Abraham. Spójrzmy do obietnicy, jaką otrzymał Jakub. Dalej, w 28 rozdziale, od 10 wersetu, mamy opis tego, jak Jakub podczas podróży zmęczony zasypia na kamieniu. I 13 werset czytamy: A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan Bóg Abrahama, ojca twego, Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzeni się na zachód, na wschód, na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Mamy za sobą przykłady trzech obietnic, jakie Pan Bóg wyraził wobec Abrahama, wobec Izaaka i Jakuba. Dopatrujemy się niejako pewnych różnic między obietnicą daną Izaakowi i Jakubowi, tylko krótko chciałbym napomknąć, że to Izaak otrzymał obietnicę rozmnożenia potomstwa jako gwiazdy, a Jakub jako proch ziemi, jako piasek. My wiemy, że w tym dopatrzyć możemy się pewnego głębszego znaczenia odnoszącego się właśnie do dwóch faz ziemskiej i duchowej. Wracając jednak do obietnicy, którą podaliśmy jako pierwszy przykład obietnicy danej Abrahamowi, widzimy w niej różny przebieg dróg życiowych człowieka i to, że ludzie mogą osiągnąć przez swój przebieg swojego życia różne cele. Jak wspomnieliśmy, stan niebieski lub stan ziemski. Niejako właśnie te różnice są treścią całego naszego dzisiejszego rozważania, tutaj prowadzonego wspólnie z bratem Łukaszem. Gdyż pretendenci do tych dwóch stanów, niebieskiego bądź ziemskiego, będą korzystali kolejno z orędownictwa lub pośrednictwa. Po tym, co usłyszeliśmy od brata Łukasza, kochani braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że my dzisiaj korzystamy z orędownictwa, z którego świat nigdy nie skorzysta. Dostrzegamy, że przymierze Pana Boga zawarte z doskonałym Adamem, te, które było oparte na posłuszeństwie Adama wobec Boga. I to przymierze, które Pan Bóg zawarł z Abrahamem, usprawiedliwionym Abrahamem, o tym mówi zapis świętego Jakuba, 2 rozdział, 23 werset. Wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Boga. Te dwa przykłady przymierzy Abrahama i Adama oparte na posłuszeństwie wobec Boga różnią się od innych, o których będziemy wspominać dalej, tym, że nie potrzebowały pośrednika. Adam był doskonały, więc Pan Bóg zwracał się do niego bezpośrednio. Podobnie było z usprawiedliwionym, miłującym prawo Boże Abrahamem, jako tym, który był rozmiłowany w czynieniu ojcowskiej woli. Pośrednik nie był potrzebny, bo strona boska i strona tych ludzi nie były ze sobą zwaśnione, nie stały przeciwko sobie, lecz były ze sobą w zgodzie. Inaczej rzecz się ma z innym przymierzem, kolejnym, na które wspomnimy, z przymierzem zakonu, jakie Pan Bóg zawarł z Izraelem, którego pośrednikiem był Mojżesz. Zwrócimy uwagę na tego pośrednika, na Mojżesza, jako pewną szczególną figurę, figurę innego pośrednika, zupełnego Chrystusa oraz Chrystusa pośrednictwo nowego przymierza. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, od pierwszego wersetu do szóstego. Na te słowa zwrócimy obecnie uwagę i czytając od trzeciego może słowa brzmią tak. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry mówiąc: tak powiesz domowi Jakuba i tak oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Braterstwo, słowa te wskazują nam na moment, w którym to Pan Bóg poprzez Mojżesza rozpoczął w szczególny sposób kontaktować się i przekazywać swoją wolę wobec narodu izraelskiego, wobec narodu wybranego. Do tego momentu Mojżesz, począwszy od góry Synaj i dalej, uczył Izraela, wskazywał Izraelowi, jak ma postępować ten lud, także wytracał, także karcił. Przytoczymy tu jedynie trzy krótkie przykłady. Gdy to doszło do bałwochwalstwa, jakiego Izrael się dopuścił, które opisane jest w drugiej księdze Mojżeszowej, 32 rozdziale. Kiedy to naród podczas nieobecności Mojżesza ulał sobie złotego cielca. Kiedy tak wielki gniew Mojżeszowy, gniew Boży ściągnął na siebie. I od 26 wersetu mamy świadectwo pracy Mojżesza jako pośrednika. Stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: to jest za Panem, do mnie. I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela. Przypatrzcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Widzimy, że i tak trudną rolą jest, i tak trudne zadania niesie z sobą rola pośrednika. Pośrednika, jakiego to pośrednictwo dokonywał Mojżesz wobec Izraela. To Mojżesz, jak powiedzieliśmy, był wówczas pośrednikiem, czyli mediatorem i tym, kto czynił wysiłki, które miały na celu wykonywanie prawa zakonu przez naród izraelski. Mojżesz karcił, o czym wspomnieliśmy, Mojżesz uczył, Mojżesz modlił się za Izraelem. Modlił się, kiedy szemrali z powodu braku mięsa. 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, od 1 do 3. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął z kraju obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Modlił się za Izraelem także, kiedy szemrali i zostali pokarani wężami. 4 Księga Mojżeszowa, 21 rozdział, od 5 wersetu do 7. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu, przeciwko Mojżeszowi, po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni, gdyż nie mamy chleba ani wody i zbyt nędzny pokarm? Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże i modlił się Mojżesz za lud. Braterstwo, są to dowody pracy pośrednika przymierza zakonu. Wspomnieliśmy przed chwilą, że Mojżesz figuruje innego pośrednika. Będzie to pośrednik nowego przymierza, jakie Pan Bóg zawrze z Izraelem, a przez Izrael z całym rodzajem ludzkim. Przymierza lepszego, bo mającego lepszego pośrednika. Przymierza, o którym wspomina prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, 31 wersecie, a także apostoł święty Paweł w tych samych słowach listu do Żydów, 8 rozdział, 8 werset, mówiąc tak. Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami. W dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Skonfrontujmy powyższy tekst listu do Żydów z pierwszą księgą Mojżeszową, 12 rozdziałem, 2 wersetem, wspominając znów to zapewnienie Boże, a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił. Uczynię sławnym imię Twoje, także stanie się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Kochani braterstwo, jest to dla nas bardzo czytelne świadectwo, że w przyszłości to przez ten błogosławiony naród izraelski, jako naród wybrany, ludzie będą mogli zbliżyć się do Boga i nie inaczej, jak tylko w ten sposób. Ci, którzy wówczas okażą takie posłuszeństwo Bożej woli, staną się dziećmi Abrahama. Spójrzmy na powrót do listu do Żydów, 8 rozdziału, wersetów wcześniejszych, 6 i 7. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. A także do 12 rozdziału tego listu, 24 wersetu. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. To o Chrystusie właśnie przepowiedziano. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi Ci Pan Bóg Twój spośród Ciebie, spośród Twoich braci. Kochani braterstwo, wersety, które przeczytaliśmy, świadczą nam wyraźnie o tym, że pośrednikiem nowego przymierza, przymierza lepszego, będzie nasz Pan zupełny Chrystus. Rozważmy dokładniej, umiłowani w Panu, w czym nowe przymierze będzie lepsze? Wspomnieliśmy przecież krótko, że przez lepszego pośrednika. A dokładniej? Dokładniej należy powiedzieć, że stanie się tak dzięki pieczętowaniu nowego przymierza krwią tegoż pośrednika, czego Mojżesz jako pośrednik narodu izraelskiego uczynić nie mógł. Bo wiemy, że Mojżesz do zapieczętowania przymierza zakonu użył krwi cielców i kozłów. My wyciągamy z tego lekcję, że większy pośrednik, doskonalszy pośrednik, doskonały pośrednik, Chrystus Jezus jako głowa, a Kościół jako ciało zapieczętuje nowe przymierze krwią ofiary pozafiguralnego cielca, to jest Jezusa, i pozafiguralnego kozła jako ciała tej głowy, którą jest Jezus. My wiemy, kochani braterstwo, że wartość tych zwierząt jako ofiar jest przedstawiona figuralnie w ilości ich tłuszczu. Ofiary te nie były traktowane na równi. Wiemy, że nawet nie były ofiarowane jednocześnie razem, lecz najpierw to cielec został ofiarowany i ta ofiara była jakoby wstępem i otwarciem możliwości do przyjęcia, w ogóle do przyjęcia ofiary przedstawionej w koźle. To nam pokazuje, że potrzebnym było, aby nasz Pan umarł i zapłacił za nasze grzechy, zanim my w ogóle moglibyśmy mieć udział w Nim jako w Chrystusie, jako w pośredniku. List do Żydów, 13 rozdział, 12 werset do 14 mówi: dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Czy też inny znany werset z listu do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset, nawołujący do tego, abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, gdyż taka winna być duchowa służba. Czy te dwa wersety, braterstwo, nie dość jednoznacznie wskazują nam na potrzebę składania z siebie ofiary, jako tej ofiary, której składanie umożliwił nam nasz Pan? Widzimy, że przez takie składanie z życia swego ofiary w obecnym okresie czasu wykonuje się wybór pozafiguralnego Mojżesza, to jest Chrystusa, głowy i ciała spośród wiernych obecnego wieku Ewangelii. Spośród tych, których ofiary są lepsze niż te figuralne składane przez Izraela. Zwracając nieco głębiej uwagę na życie Mojżesza, dostrzeżemy w nim pewne charakterystyczne elementy, które mogą się okazać dla nas cenną nauką, cenną lekcją. Widzimy, braterstwo, Mojżesz, człowiek wychowany na dworze Faraona wśród doskonałych wręcz możliwości indywidualnego rozwoju, potrafił się od tych możliwości odwrócić i odejść z Egiptu. Odejść do lepszego stanu, do wygodniejszego życia? Myślę, że nie. Myślę, że widzimy, że odszedł na pustelnię, że zrezygnował z gwaru sławy, jaką mógł zyskać w Egipcie, z możliwości, jakie mogły się przed nim otworzyć. Udał się na miejsce większego odosobnienia, by tam dosłuchiwać się woli Bożej i by jej wyraźnie dosłuchać się po 40 latach. Czy nie jest to dla nas, braterstwo, charakterystyka życia, jaka powinna znaleźć odzwierciedlenie w naszym życiu? Czyli nas Boża nauka nie uczy, nie wskazuje, abyśmy odwrócili się od Egiptu, abyśmy odwrócili się od możliwości, jakie mamy, bo mamy, abyśmy z nich zrezygnowali, a może okazując się często przed innymi dziwakami, zwrócili się do dosłuchiwania się w ciszy woli Boga. Mając, kochani, ugruntowaną w naszych umysłach myśl, że dopełnienie Chrystusa to dopełnienie pośrednika, możemy zwrócić uwagę na pracę pośrednika nowego przymierza po dokonaniu jego zapieczętowania. Tego zapieczętowania przez ofiarę, o którym wspominaliśmy powyżej, krwią pozafiguralnego cielca i kozła. Kochani braterstwo, odnosząc się do czasu pracy pośrednika w wieku tysiąclecia, wspomnimy, że będzie to czas, gdy wszyscy ludzie chcący wrócić do harmonii z Bogiem będą mogli skorzystać z Jego pomocy, z pomocy pośrednika zupełnego Chrystusa. Widzimy, że będzie to czas, gdy Pan Bóg nie będzie miał do czynienia z ludźmi inaczej, jak właśnie tylko przez pośrednika. I widzimy w końcu, że będzie tak na szczęście dla tych ludzi, którzy z pewnością nie wytrzymaliby konfrontacji z Bożą sprawiedliwością, mając nosząc na sobie ciężar, przywar, z jakimi zmartwychwstaną. Ten przyszły czas będzie to czas, kiedy pośrednik będzie dbał o to, aby ludzie ukazywali się przed Bogiem w odpowiedniej, możliwej do przyjęcia przez Boga formie. Pośrednik wówczas, w tym przyszłym wieku tysiąclecia, będzie uczył, będzie wskazywał, będzie prowadził, będzie karcił, karał. Prorok Izajasz w 28 rozdziale, 17 werset mówi: i uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą, lecz chronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. Ten przyszły czas Królestwa Chrystusowego będzie to czas, gdy Kościół jako pośrednik będzie miał ważny dział z Panem w pojednaniu świata w tysiącleciu. Widzimy, braterstwo, w tym miejscu, że obecni wierni nie potrzebują pośrednika, lecz orędownika. O tym wspominał już także brat Łukasz. Dzieje się tak dlatego, że to podkreślimy, że my dzisiaj jesteśmy skłonni do samoofiarowania, że dokonujemy samoofiarowania swego życia i nie stoimy w sprzeczności z boską wolą. Nie jesteśmy przymuszani do służenia Bogu, lecz jest to nasz świadomy wybór, nie wynikający z przymusu, jakiego to przymusu należy się spodziewać w przyszłości wobec świata. Ten pośrednik, on będzie dokonywał pracy na rzecz obu stron. I w tym rozumiemy treść znaczenia tego słowa i treść różnicy między pośrednikiem a orędownikiem. Gdyż to nie orędownik, a pośrednik będzie działał na rzecz strony ludzi i strony Bożej. W jaki sposób? Będzie wspomagał człowieka, co wykazujemy od dłuższej chwili. Będzie stopniowo doprowadzał go do życia. Będzie brał czynny udział w procesie naprawy człowieka, a jednocześnie w powiązaniu z tym zabezpieczy sukces zrealizowania się planu Bożego. Sukces wykonania się woli Bożej, w ten sposób dbając o tą drugą stronę, o stronę Pana Boga. Rządy pośrednika, kochani, będą stopniowo doprowadzały człowieka do pierwotnej doskonałości umysłowej, moralnej i fizycznej. Ludzie, którzy będą tak bardzo mieli ułatwioną możliwość korzystania z pomocy Chrystusa, pośrednika, na pewno jej nie odrzucą. W taki sposób będą sprawiać Bogu wielką radość. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że zapewne też praca pośrednika obudzi w ludziach potrzebę i chęć wspierania się nawzajem, o czym wspominał nawet brat dzisiaj w pierwszym wykładzie. Człowiek, dokonując w sobie regularnej naprawy, będzie czuł potrzebę niesienia pomocy także innym. Będzie chciał ich wspierać, wspomagać, aby tym sposobem doprowadzać swoich współbliźnich do społeczności z Bogiem. Czyż nie cudowną jest ta myśl? Że ci, którzy dzisiaj wobec siebie są wrodzy, nieprzychylni, którzy potrafią się oszukiwać, okłamywać, czynić sobie krzywdę, kiedyś będą potrafili pod wpływem pośrednika ze sobą współpracować, ba, nie tylko współpracować, wspomagać się, podpowiadać sobie, wspierać się. Ta właśnie świadomość, jaką wzbudzi w ludziach pośrednik, świadomość o możliwości powrotu do łaski, do doskonałości, będzie ludzi mobilizowała do wytężonych starań przeciwstawianiu się grzechowi. Ta świadomość, jaka w ludziach się obudzi, będzie ich zachęcała do konsekwencji w procesie restytucji. W ten sposób okaże się wielce chwalebne dzieło doprowadzające człowieka do doskonałości. Będzie to niezwykle korzystny czas na zwrócenie się ku Bogu. Prorok Izajasz w innym zapisie 40 rozdziału od 9 wersetu mówi: Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem. Podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Czas pracy będzie przychylny dla człowieka, o czym świadczy nawet ten zapis. Dowodzi to Bożej miłości wobec ludzi. Sam fakt, że dopuścił powstanie takiego pośrednika. Niestety jednak wiemy, braterstwo, że Biblia wskazuje także na to, że nie wszyscy będą chcieli poddać się Bożej woli wówczas i dokonywać przemiany swych serc. W Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 23 werset, niesie ze sobą przekaz mówiący: I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. To wskazuje nam na tych, którzy będą chcieli trwać w nieposłuszeństwie wobec pośrednika, wobec woli Bożej. Widzimy, że tacy niechybnie ściągną na siebie wyrok zagłady. Lecz w konsekwencji całej pracy pośrednika wiemy, jesteśmy przekonani o tym, że doświadczenie i nauka, jaką ludzie zyskają dzięki pośrednictwu Chrystusa, doprowadzą człowieka do stanu, w jakim znajdował się Adam. Wiemy też na podstawie Słowa Bożego, objawienia świętego Jana, 20 rozdział, 7-8 werset, że wówczas nadejdzie czas próby. Objawiciel święty Jan pisze: A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga, Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Gdy dopełni się 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego. Będzie to czas trudnej próby, jaka będzie dokonywała się na tych, którzy z sukcesem przejdą ten 1000-letni okres panowania Chrystusa. Wiemy, jesteśmy przekonani o tym, że będą ludzie, którzy przejdą tą próbę. Dostąpią ostatecznie zbawienia. Ludzie ci dowiodą czegoś. Czego dowiodą? Myślę, że w pierwszej kolejności tego, że ze starannością i uwagą poświęcili swój czas, poświęcili czas Chrystusa i pośrednika, jaki został dla nich wynałożony przez bieg tysiąclecia, poświęcili ten czas na właściwe zmiany w swoim życiu, na czas na naprawienie swego wnętrza. Poświęcili czas na proces, który miał miejsce w nich pod kierownictwem właśnie pośrednika. Zwycięstwo tychże ludzi będzie na chwałę Bogu i Chrystusowi. Tym samym też zakończy się panowanie pośrednika. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 25 do 28 wersetu mówią tak: Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół po stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Braterstwo, podsumowując tą dwuczęściową lekcję, należy jeszcze raz ostatecznie podkreślić, że orędownik to nasz Pan, działający podczas wieku Ewangelii i sprawujący swą pomocną służbę wobec wiernych obecnego czasu, wobec oblubienicy, wobec Kościoła. Pośrednik to zupełny Chrystus, głowa i ciało, który pracę swą wykonywał będzie w wieku tysiąclecia, w czasie przyszłym, a sprawował ją będzie wobec ludzkości, wobec świata, umożliwiając im w ten sposób przyjście do harmonii z wolą Bożą. Myślę, że my u końca tego wieku Ewangelii cieszymy się szczególnie z tego i radujemy się z tego, że możemy z naszym Zbawicielem i Orędownikiem, bez którego nie moglibyśmy nic uczynić, że możemy przebywać pod Bożą opieką, że Pan Bóg dopuścił także do tego, aby pośrednik między Bogiem i ludźmi był, żebyśmy my wchodzili w skład tego pośrednika. Dlatego radujmy się dalej, że Pan uczynił nas sługami nowego przymierza, że razem z naszym Panem możemy służyć, wydając swoje życie, składając z Niego ofiarę, a tym sposobem przygotowywać się do szczególnej służby w przyszłości. Służby na potrzeby nowego przymierza dla świata. I przeto ja i myślę, że my w sobie nawzajem chcielibyśmy życzyć stałego wytrwania pod opieką orędownika. Amen.